Chciałbym rozpocząć od bardzo nietypowego, jak na rekolekcję, pytania. Ile lat ma ten budynek? W którym roku ten budynek, w którym jesteśmy, został zbudowany? 35 rocznik. Czyli ma dzisiaj ile lat? 90 ma, prawda? Czy to wnętrze wygląda na 90 lat? No pewnie, że nie wygląda. I te rekolekcje będą o tym, dlaczego to wnętrze nie wygląda na 90 lat. Zobaczcie, że kiedy jakaś budowla zostaje wzniesiona, to gdy się ją używa, gdy się ją eksploatuje, to ona z czasem się po prostu zużywa. I po pewnym czasie wymaga remontu. I widzimy ewidentnie niedawno to wnętrze przeszło remont i dzięki temu remontowi pomimo 90 lat wygląda jak nowe. I rekolekcje w naszym życiu są generalnie po to, aby nasze życie pomimo upływu lat było wciąż nowe. Nasze życie można porównać do takiej właśnie budowli, którą używamy. Używamy naszych uczuć, używamy naszych emocji, używamy naszej wiary, używamy naszego ciała, używamy nas w relacjach i jeżeli nasze życie jest tylko i wyłącznie używane, czyli tylko i wyłącznie eksploatowane, to po pewnym czasie może zrobić się stare. Nie tylko fizycznie, dlatego że nasz organizm z upływem lat się starzeje, ale nawet w młodym wieku możemy przez eksploatację naszego życia stać się ludźmi takimi starymi, czyli bez entuzjazmu, bez życia, bez nadziei, bez takiej radości, bez takiej witalności. I kiedy rozpoczynamy nasze rekolekcje, to tak naprawdę chciałbym te rekolekcje porównać do remontu. To będzie remont, który pozwoli to, co jest w tobie, to, co jest darem Boga, to, co jest w tobie piękne, to, co jest w tobie stworzone na obraz i podobieństwo Boga, ten czas pozwoli tobie to odnowić. A tak naprawdę trzeba by powiedzieć, że w twoje życie z chwilą rozpoczęcia tych rekolekcji wchodzi taka niezwykła ekipa budowlana, i ta ekipa składa się z trzech osób. To jest Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to jest najbardziej wykwalifikowana ekipa we wszechświecie, która potrafi kapitalnie odnowić życie człowieka. Ta ekipa wie, jak to zrobić. Ta ekipa ma do tego najlepsze narzędzia. I ta ekipa chce to zrobić. I skoro tutaj jesteś, skoro przychodzisz słuchać, skoro dajesz czas, aby brzmiało w twoim życiu Słowo Boże, to domyślam się, że zdecydujesz się na remont, który w czasie tych rekolekcji tobie zaproponuję. Remont może być albo systematyczny, czyli ma to miejsce wtedy, gdy mieszkając w domu, w jakimś mieszkaniu, w pokoju, na bieżąco przyglądamy się różnym usterkom i na bieżąco to remontujemy, prawda? Widzimy, że pomimo tego remontu, który się tu odbył, tu już można by trochę podmalować, bo takie maleńkie uszczerbki są i jeżeli my to teraz zrobimy, no to dalej będzie wyglądało jak nowe. Więc remont może być albo taki systematyczny, gdy coś wymieniamy, poprawiamy, podmalujemy i podtrzymujemy cały czas w świeżości, ale jeżeli w domu zaniedba się takie remonty bieżące, to dom można doprowadzić do ruiny. I wtedy trzeba przeprowadzić remont kapitalny. Generalnie się wszystko wtedy wyrzuca, wycina i wiele rzeczy wstawia od nowa. I potem budynek może wyglądać jak nowy. Ale co jest łatwiej zrobić? To jest oczywiście oczywiste pytanie. Remont taki na bieżąco, cząstkowy, poprawiający uszczerbki, czy remont kapitalny? No, wszyscy powiemy, że oczywiście, że ten cząstkowy, bo wymaga i mniejszych pieniędzy, i mniejszego czasu, i mniejszego wysiłku. I człowiek, który żyje z Bogiem, człowiek, który czyta Boże Słowo, który przychodzi na Eucharystię, który się regularnie spowiada, przyjmuje komunię, który po prostu modli się, żyje z Bogiem, taki człowiek może być porównany do mądrego gospodarza, który na bieżąco, systematycznie dba o dom swojego życia. I taki człowiek generalnie nie jest skazany na jakieś olbrzymie, kapitalne remonty swojego życia, ponieważ dba o to życie systematycznie. Ale są tacy ludzie, którzy życia duchowego nie prowadzą. Są tacy ludzie, którzy nie dbają o relacje z Bogiem, nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się, nie przyjmują komunię. I spotkałem w swoim życiu mnóstwo takich ludzi, którzy musieli przejść wewnętrznie remont kapitalny, których życie musiało zostać wstrząśnięte, wywrócone do góry nogami, musieli większość tego życia po prostu wyrzucić i zacząć budować od zera. I rekolekcje mogą być dla jednych takim remontem bieżącym, cząstkowym, dla innych mogą stać się remontem generalnym, kapitalnym. Nie znam was wszystkich, niektórych widzę po raz pierwszy w życiu, więc to już od ciebie zależy, jakim remontem dla ciebie będą te rekolekcje. To już od ciebie zależy, od tego, w jaki sposób otworzysz serce i w jaki sposób pozwolisz, aby Pan Bóg do ciebie przyszedł. Kiedy przystępujemy do remontu, to pierwsze, od czego zaczynamy, to jest taki rekonesans, takie przyglądanie się poszczególnym elementom wystroju, konstrukcji i robienie takiego szacunku, co trzeba zrobić, co trzeba naprawić. I im lepiej zrobi się właśnie ten ogląd, im dokładniej się poprzygląda i pospisuje to, co wymaga naprawy, tym lepiej można ten remont zaplanować. Podobnie w życiu duchowym. Zobaczcie, że Kościół zaprasza nas do codziennego rachunku sumienia. I to jest właśnie taki rekonesans naszego życia. Przyglądanie się codziennie, co jest dobre, co jest złe, co poprawić, co umocnić, aby jak najlepiej służyło, aby jak najdłużej było świeże. I od tego trzeba by zacząć rekolekcje, jeżeli mają one być przeżyte w klimacie takiego remontu duchowego. Ale żeby zobaczyć, żeby poprzyglądać się tym różnym zakamarkom naszego życia, niektóre dziedziny naszego życia są bardzo zakamuflowane, są bardzo ukryte. Niektóre zakopaliśmy głęboko, bo ich się na przykład boimy, bo jest to coś, co nas na przykład przeraża. Bardzo często ludzie, używając pewnego porównania, chowają pod dywan pewne swoje problemy, którymi nie chcą się zająć, myśląc, że jak to nie będzie widoczne, to znaczy, że zniknęło. Oczywiście nieprawda, bo pod tym dywanem może się gromadzić i w końcu będzie duży problem. Gdy przystępujemy do takiego przyglądania się naszemu życiu, potrzebujemy światła. Światła, które pozwoli nam zobaczyć więcej. Generalnie gdybyśmy teraz wyłączyli światło, to nie widzielibyśmy tu prawie nic. Ale światło, jego odpowiednia ilość pozwala zobaczyć więcej. Gdy światła jest odrobina, będziemy wtedy widzieli krzesła, nas samych. Gdy damy światła więcej, zobaczymy kolor naszych foteli, zobaczymy kolor naszych ubrań, ale gdy światła damy bardzo dużo, zobaczymy trochę kurzu w zakamarku, który na pierwszy rzut oka i przy małej ilości światła jest niewidoczny. Więc jeżeli zdecydujemy się, żeby te rekolekcje były remontem i jeżeli zdecydujemy się ten remont dobrze zrobić, czyli zacząć od takiego obrachunku, przyglądania się, co trzeba naprawić, to potrzebujemy dużo światła. Światłem w naszym chrześcijańskim życiu jest Słowo Boże. Dlatego to ono będzie nas prowadziło przez te rekolekcyjne rozważania. To na podstawie tego Słowa Bożego będziemy wyciągali wnioski do naszego życia i do naszego remontu. To Słowo Boże będzie jak taki solidny halogen, którym będziemy oświetlać poszczególne elementy naszego życia, poszczególne dziedziny tego życia i sprawdzać, trzeba remontować, czy jest okej. I te rekolekcje będą miały kilka takich płaszczyzn, kilka takich przestrzeni, na które będziemy szczególnie zwracać uwagę i które będą też pewnymi takimi narzędziami naszej pracy. Po pierwsze, Słowo Boże oświetli, a więc pozwoli zobaczyć. I teraz, gdy zobaczysz, staniesz przed decyzją pewnego takiego rozeznania. I to będzie już drugi krok. Remontować, czy jest okej? I trzeci, gdy zobaczysz, że trzeba remontować, wzywamy ekipę remontową, czyli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. I to będą generalnie trzy rzeczy, które będziemy robili w czasie tych rekolekcji, gdy światło Bożego Słowa będzie padało na różne dziedziny naszego życia. I teraz zerknijmy do tytułu naszych rozważań. Na pierwszy rzut oka on niewiele mówi. Koszula, studnia i sny. Proste rozwiązania trudnych sytuacji. O co chodzi? Otóż Słowo Boże jest światłem. Słowo Boże jest lampą na naszej ścieżce. Ale jak widzicie, to Słowo Boże jest całkiem spore. I gdybyśmy chcieli na nasze życie w czasie tych rekolekcji rzucić światło całego Słowa Bożego, no to myślę, że kilka lat byśmy tu musieli spędzić non-stop słuchając rekolekcji. Mamy 3 dni, więc należało z tego Słowa Bożego wybrać fragment. Wybrać jakiś element i pozwolić, aby to ten fragment stał się takim halogenem. I gdy zastanawiałem się, który to fragment będzie najlepszy tutaj dla was, dla ciebie, człowieka młodego, człowieka, który żyje w bardzo konkretnej rodzinie, człowieka, który uczy się, człowieka, który w związku z dojrzewaniem przeżywa różne swoje napięcia, frustracje, człowieka, który poszukuje i walczy o swoją wiarę, to przyszła pewna myśl, pewne takie natchnienie, żeby wśród wielu historii biblijnych, wśród wielu postaci, które w Biblii spotykamy, znaleźć człowieka, który będzie podobny do ciebie. I w Księdze Rodzaju, w 37 rozdziale, znajdujemy pewne takie opowiadanie, jedno z wielu opowiadań, które jest tak zwanym cyklem Józefa. Cyklem o Józefie, który pojawia się na kartach Biblii jako 17-letni chłopak, żyjący w konkretnej rodzinie, mający konkretny charakter. Ten jego charakter został bardzo pięknie w tym Słowie Bożym pokazany. Charakter, z którego wynikają jego piękne, mocne, silne, święte strony, ale też jego słabości, jego taki cień, jego mrok i jego grzech. Józef jest więc młodym chłopakiem, który przeżywa coś bardzo podobnego, co spotyka tak naprawdę każdego w młodym wieku. Ale ten cykl o Józefie egipskim jest o tyle ciekawy, ponieważ on pokazuje drogę dojrzewania tego chłopaka. Drogę jego dojrzewania w rodzinie, w niebezpieczeństwie, w przeciwności i w wierności Bogu. A więc naszym tym halogenem, reflektorem dającym światło, pozwalające rozpocząć nasz remont, będzie po prostu historia jego życia, którą znajdujemy w 37 rozdziale Księgi Rodzaju i czytamy o nim do rozdziału 50. I wreszcie ta koszula, studnia i sny, te 3 słowa będą takimi 3 etapami naszych rekolekcji, ponieważ też te 3 słowa wyznaczają 3 etapy jego rozwoju, jego przemiany, jego nawrócenia i tak naprawdę jego narodzenia się na nowo. A to wszystko, co w jego życiu się dzieje, to wszystko, na co pozwala Bóg, co Bóg dopuszcza, wszystkie metody wychowawcze, jakie Bóg stosuje, prowadzą tak naprawdę do jednego stwierdzenia. I na końcu tej księgi, patrząc wnikliwie na wszystko, co się dzieje, można wyciągnąć jeden wspaniały wniosek. Bóg ma proste rozwiązania wszystkich trudnych sytuacji naszego życia. gdy patrzysz na twoją młodość, gdy zmierzasz się z tym, co dzieje się w twoim domu, między tobą a rodzicami, między tobą a twoim rodzeństwem. W tobie, wewnątrz, też zachodzą pewne procesy, które widzisz i które czasami są piękne, a czasami bardzo trudne. Gdy to wszystko ogarniasz i próbujesz przeżywać, jeżeli w tym wszystkim stajesz po stronie Boga i pytasz, co Bóg chce cię nauczyć, co Bóg chce wyprowadzić z tych sytuacji, to naprawdę po pewnym czasie widać ewidentnie, że wszystko, co było w naszym życiu, miało sens, wszystko miało swoją przyczynę i wszędzie tam, gdzie wpuszczamy Boga, wszędzie tam wychodzimy na dobre. Bo dla tych, którzy są z Bogiem, wszystko przyczynia się ku dobremu. I staję przed wami ja, który chyba nadal jestem młodzieżą, bo chyba do 35 roku życia się to tak liczy, więc ja już jestem na naprawdę metr przed metą, bo tyle mam lat. I staję przed wami jako chłopak, który wychował się w konkretnej rodzinie, przeżywał pewne trudności, zastanawiał się, jak zaprojektować swoje życie, aby być szczęśliwym. Staję jako chłopak, który w swoim życiu popełnił masę błędów. Doświadczyłem masę porażek. W pewnym momencie na mojej drodze stanął Bóg, który zaprosił do zupełnie innego przeżywania życia z Nim. Podjąłem taką decyzję i odważyłem się na ten krok. Dlatego jestem dzisiaj tym, kim jestem. I z perspektywy czasu, patrząc na wszystko, co się stało, mogę powiedzieć dokładnie to. Bóg w moim życiu miał naprawdę proste rozwiązania wszystkich trudnych sytuacji. W momencie, w którym pozwalałem, aby to Bóg mnie z tych trudnych sytuacji wyprowadzał, zwyciężałem. W momencie, gdy chciałem po swojemu, szarpałem się i źle na tym wychodziłem. I zawsze, kiedy poruszam wątek pozwalania, żeby Bóg coś zrobił, albo takiego szarpania się po swojemu, za każdym razem staje mi przed oczami pewien obraz, który zobaczyłem w jednym z domów rekolekcyjnych, gdy tam prowadziłem rekolekcję. Na wprost mojego pokoju była łazienka. I gdy się tam zakwaterowałem, zechciałem iść do tej łazienki i na tej łazience był rysunek toalety z dużym napisem. Toaleta nieczynna. Prosimy załatwiać się na własną rękę. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, jeżeli człowiek chce robić na własną rękę, to kończy mniej więcej tak. Jak żeśmy sobie przed chwilą wyobrazili, chociaż chodziło o coś zupełnie innego. Załatwianie wszystkich spraw na własną rękę nie jest wcale dobrym rozwiązaniem, ponieważ my nie wiemy, w jaki sposób wyjść z wielu doświadczeń, bo nigdy żeśmy tego nie przeżyli. My nie potrafimy wielu rzeczy, bo nigdy żeśmy się tego nie nauczyli. Dlatego, gdy zastanawiamy się, w jaki sposób dojrzewać w naszym życiu, bez względu na to, czy masz 15 czy 70 lat, bo z pewnością słuchają nas też osoby, które mają trochę więcej niż 15 lat. Bez względu na to, ile masz lat, co przeszedłeś, jesteś zaproszony do tego, by się zatrzymać i pozwolić, aby Pan Bóg przeprowadził cię przez to, przez co jeszcze nie przechodziłeś, by Pan Bóg pozwolił ci wyremontować coś, czego jeszcze w życiu nie remontowałeś, by Pan Bóg rzucił nowe światło na to miejsce, któremu jeszcze nigdy się nie przyglądałeś i masz szansę na to, aby ten remont wygrać. I pomimo twojego wieku stać się naprawdę nowym człowiekiem. Stać się naprawdę kimś, kto będzie zachwycał jak to wnętrze, pomimo tego, ile ma lat. Gdy popatrzymy na człowieka, to bez względu na jego wiek, możemy powiedzieć, czy w nim jest życie, czy tego życia nie ma. Czy w nim jest taka piękna, prawdziwa radość, czy w nim jest entuzjazm, czy w nim jest po prostu nadzieja, która tryska i zaraża, czy w nim tego nie ma. I kiedy od pewnego czasu mamy możliwość słuchania papieża Franciszka, to on ciągle, gdy mówi o chrześcijaństwie, ciągle, gdy mówi o wierze, to ciągle podkreśla entuzjazm. Ciągle podkreśla radość Ewangelii. Jego dokument, taki programowy, który pokazuje, co on chce zrobić jako papież, tak się właśnie nazywa, radość Ewangelii. Kiedy spotyka się z księżmi, z biskupami, z młodymi ludźmi, to wciąż zaprasza do tego, aby człowiek po prostu tryskał radością. Ale papieżowi nie chodzi o sztuczność, nie chodzi o to, żeby zrobić minę 34 i po prostu wszędzie pokazywać, jak mi dobrze, kurde, jak mi dobrze. Nie. Chodzi o to, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa, aby zobaczyć nowe życie, które w Nim można otrzymać, aby zobaczyć na swojej drodze tą najlepszą w kosmosie ekipę remontową Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, by pozwolić na remont, aby potem ten entuzjazm był czymś naturalnym, nieudawanym, niesztucznym, ale czymś, co po prostu bije z nas i tryska z nas, dlatego, że mieszka w nas Bóg. I tylko wtedy, gdy w twoim sercu tak na amen, na dobre, Bóg zamieszka, tylko wtedy, gdy Bóg twoje wnętrze wyremontuje, taką radość będziesz miał. Radość Ewangelii, entuzjazm wiary. Tylko wtedy taki radosny chrześcijanin będzie prawdziwym chrześcijaninem. Tylko wtedy taki radosny chrześcijanin będzie mógł przyprowadzić do Boga innych chrześcijan. Zobaczcie, że gdybyśmy teraz popytali się nawzajem, w jakich rodzinach żyjemy, jakich mamy kolegów w szkole, na studiach, jakich mamy sąsiadów, to każdy z nas znalazłby obok siebie ludzi, którzy nie żyją z Bogiem. Ludzi, którzy, tak jakby powiedziała Apokalipsa, wyglądają na żywych, ale nie są żywi. I pewnie w wielu waszych sercach jest takie pragnienie, by oni też mieli życie w Jezusie. Pewnie pragnęlibyście, aby wasi rodzice byli prawdziwie, autentycznie chrześcijanami, radosnymi, entuzjastycznymi. By wasi dziadkowie tacy byli. By wasi koledzy i koleżanki w szkole tacy byli. By świat był taki. Jedyna skuteczna pewna droga, by tak się stało, to jest pozwolić, aby ta najlepsza na świecie, w kosmosie ekipa remontowa zajęła się twoim życiem. Ponieważ istnieje pewna zasada, która mówi o tym, w jaki sposób Ewangelia rozchodzi się dalej i w jaki sposób inni poznają Jezusa. Że zapalać innych może tylko zapalony. Że dać życie w Jezusie innym może dać tylko ten, który to życie ma. Że dać radość światu może tylko ten, kto ma tą prawdziwą radość. Więc chcę zaprosić do tego, żebyśmy się solidnie w czasie tych rekolekcji wzięli do roboty i pozwolili, aby ta ekipa remontowa zajęła się naszym wnętrzem. No i tutaj trzeba powiedzieć sobie, co się też w czasie takiego remontu dzieje. Otóż bardzo często jest tak, że gdy zaczynasz remont, to w tym domu czy mieszkaniu, w którym mieszkałeś, nie robisz żadnych przyjęć, nie urządzasz żadnych prywatek, czy po prostu nie spędzasz do tego domu masę gości, no bo po prostu tam jest wszystko poprzestawiane, poprzykrywane, tam jest malowanie. Ten dom wtedy nie nadaje się do tego, by robić tam imprezy. Ten dom jest wtedy spokojny. Tam jest ekipa i sobie spokojnie remontuje. I zobaczcie, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i Kościół od samego początku uczy i zaprasza do tego, by Wielki Post przeżywać w pewnym spokoju. Nie urządzać hucznych zabaw. Nie tańczyć, nie szaleć, nie wygłupiać się, ale się uspokoić po to, by móc zrobić remont. To jest naturalne. Więc chcę cię zaprosić, żeby ten czas naszych rekolekcji, ale w ogóle czas Wielkiego Postu był takim, w którym pewnych rzeczy nie będzie. Będzie pewien spokój, aby ten remont mógł po prostu dobrze przebiegać. Co więcej, Wielki Post niektórym ludziom kojarzy się jakoś tak bardzo negatywnie. Wielu młodych ludzi nie lubi Wielkiego Postu, bo twierdzą, że wtedy tego nie wolno i tego nie wolno, jest smutno. Chrześcijanin przeżywa Wielki Post nie do końca właśnie tak. Wielki post ma zawsze dwa wymiary. Po pierwsze, ten wymiar remontu, który z jednej strony blokuje nasz dom na pewne działania, które mogłyby mieć w nim miejsce, ale blokuje to tylko na pewien czas. Zobaczcie, że gdy ktoś przeżywa remont, to nie płacze, ojej, mam remont, ojej, nie mogę tego, ojej, mam remont. Nie, raczej gdy mamy remont, to już jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało po. Już żyjemy nadzieją, że jak się tylko to skończy, to po prostu będzie cudownie. I tak przeżywamy Wielki Post, czekając na Paschę, czyli na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, na Jego przejście ze śmierci do życia. Wielki Post, on nie musi być dla ciebie czasem smutku i łez. On może być czasem oczekiwania na finał remontu, na zmartwychwstanie, na nowe życie. To jest jeden wymiar Wielkiego Postu. Drugi, on jest zupełnie inny, ma inny koloryt. Otóż zawsze Wielki Post jest takim czasem, w którym czynimy pokutę, czynimy wyrzeczenia, spowiadamy się, jednamy się z Bogiem i Kościołem. I to też nie do końca jest czas smutny. Dlaczego? Zobacz, że gdy masz jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółkę, jak pomiędzy wami się coś popsuje, ktoś coś zrobił, potem żeście sobie tego nie wyjaśnili, nie przeprosiliście się, to po prostu rośnie z czasem, nabrzmiewa do jakichś gigantycznych rozmiarów, omijacie się szerokim łukiem, nie chcecie ze sobą rozmawiać. Tak może być między małżonkami, tak między rodzeństwem może być, między kolegami, między jakąś parą. To wszystko może doprowadzić do rozejścia się. Dlatego, żeby zachować taką dobrą higienę relacji, dobrą higienę związku, żeby to mogło przetrwać, trzeba na bieżąco sobie pewne rzeczy wyjaśniać. Jak ktoś ci coś powiedział, co cię zabolało, to najlepiej nie zamiatać tego pod dywan, zagryzając zęby i myśląc, kiedy się jej odpłacę, tylko najlepiej iść i powiedzieć, słuchaj, ta sytuacja jest dla mnie trudna, ponieważ powiedziałeś to i to i to mnie zabolało, jest mi przykro. Nie wiem, czy o to ci chodziło, czy o coś innego, ale chcę ci powiedzieć, że mnie jest teraz źle z tym. I to, takie załatwianie sprawy, pozwala, żeby pewne rzeczy wyczyścić. Czasami, słuchajcie, błahostki. Nie wypada użyć innego słowa, które mi przychodzi do głowy, potrafią urosnąć do takich rozmiarów, że owocują zniszczeniem nawet bardzo pięknych relacji. I tak samo może stać się z Bogiem. Jeżeli my z Bogiem nie wyjaśniamy takich spraw, jeżeli my z Bogiem nie rozmawiamy, jeżeli my z Bogiem nie konsultujemy tego, co się stało, nie mówimy Mu, co czujemy, to też możemy się na Niego poobrażać, możemy posądzać Go o coś, z czym On nie ma wspólnego nic. I dlatego też Wielki Post jest takim uprzywilejowanym momentem, w którym my patrzymy na naszą relację z Panem Bogiem i możemy powiedzieć, Panie Boże, tu było mi ciężko, tu nie wiem, o co chodzi w moim życiu, to mnie boli, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, powiedz mi, o co Ci chodzi. Ale też to jest ten okres pokuty, w którym możemy powiedzieć, Panie Boże, względem Ciebie, tu byłem nie fair, tutaj przegiąłem, tutaj zachowałem się po prostu no bardzo niefajnie. Chcę Cię przeprosić, chcę to w jakiś sposób zadośćuczynić, nie chcę, aby na naszej relacji coś się psuło, chcę po prostu, chcę to naprawić, chcę wyjaśnić. Zobaczcie, że to jest znowu coś bardzo pozytywnego i wcale niesmutnego. Pokuta, zadośćuczynienie, ona nie ma nas pognębić. Ona nie jest po to, żeby nam było smutno. Ona jest po to, żeby naprawić relacje. Jeżeli masz przyjaciółkę i tej przyjaciółce coś ukradniesz, to po prostu trzeba jej zadośćuczynić, aby naprawić relacje. Podobnie w relacji z Panem Bogiem. Więc gdy my w Wielkim Poście podejmujemy też dzieła pokuty, podejmujemy jakieś wyrzeczenia, aby naprawić relacje z Panem Bogiem, to też jest coś pozytywnego, nie smutnego. Pozytywnego, bo może zaowocować naprawą, odbudowaniem relacji, która jest piękna i daje życie. Tak też zapraszam, abyśmy przeżywali ten czas naszych rekolekcji. Być może pojawią się w czasie tych rozważań słowa, które będą Ciebie wzywały do bardzo konkretnego działania, do tego, by iść, by przeprosić, by powiedzieć, co złego zrobiłeś. Czasami mogą pojawić się pewne zaproszenia do konkretnego zachowania. Trzeba za tym iść, trzeba wejść w działanie, jeżeli chcesz, żeby ten remont naprawdę zaowocował odnowionym życiem. I nawet najlepsze rekolekcje, nawet najlepszy rekolekcjonista, nic tutaj nie pomogą, jeżeli nie będzie Twojej pracy, jeżeli nie będzie Twojego działania, jeżeli nie będzie Twojej decyzji. Ja tu mogę stanąć i powiedzieć najwspanialsze na świecie nauczanie dotyczące przebaczenia, tak, że po prostu szczęki będziemy przez tydzień zbierać z podłogi, ale jeżeli potem nie będzie Twojego działania, to o tej konferencji wszyscy szybko zapomną i nic się nie zmieni. A czasami rekolekcjonista może mówić dosyć niemrawo. Może mówić długo, nudno i może chcieć się spać, zwłaszcza siedząc w takich wygodnych fotelach. Ale jeżeli odpowiesz na to szybką decyzją remontową, szybką decyzją, że tu trzeba coś zrobić, jeżeli to zapiszesz i jeżeli potem będziesz pilnował, żeby wyciągnąć z tego konsekwencje, to nawet najsłabszy rekolekcjonista może się przyczynić do tego, że Twoje życie będzie zupełnie odnowione. Bo rekolekcje to przynajmniej 80% Twojej pracy. Twojej pracy. Zobaczcie, na ilu już w życiu rekolekcjach byłeś? Młodzi to tak mniej, ale starsi to już byli na wielu rekolekcjach. Wielu z tych rekolekcji już nie pamiętamy, po wielu z tych rekolekcjach nic się nie zmieniło. I chcę Ci powiedzieć, że nie dlatego, że były to złe rekolekcje. Najczęściej w naszym życiu nic się nie zmienia, ponieważ nie wprowadzamy słowa w czyn. Święty Jakub napisze w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego zapraszam, aby te rekolekcje miały życie. Żebyś w te rekolekcje wkładał życie, czyli bardzo, bardzo konkretne działanie. Słowo Boże będzie rzucało na to światło, a Twoje serce będzie mogło usłyszeć, że w tym wszystkim Bóg ma naprawdę proste rozwiązania wszystkich trudnych sytuacji. A więc zapraszam do fascynującej podróży z Józefem Egipskim. Fascynującej podróży, która na początku będzie trochę takim salonem mody. Poprzeglądamy się w różnych możliwościach noszenia ubrań, w różnych koszulach, w różnych szatach. Zobaczymy, jak to pomaga, jak to przeszkadza. Potem będziesz mógł zobaczyć, że nawet studnia głęboka, która jest ciemna, mroczna i do której w życiu możesz być czasem wrzucony, może się okazać zbawienna. No i sny, czyli marzenia, pewne fantazje, pewne pragnienia, które bardzo często mogą być inspirujące i prowadzące do dobra, jeżeli są źle przeżywane, mogą się skończyć tragicznie. Więc koszula, studnia i sny to będą trzy słowa, które poprowadzą nas też w tych rekolekcjach i zapraszam do tego, aby każdy z nas odważył się, by Pan Bóg Tobie, konkretnie Tobie w tym czasie pokazał proste rozwiązania wszystkich trudnych sytuacji Twojego życia. Zatem zapraszam. Amen.